Zdarza się nieraz, że ktoś nie dotrzymuje terminu umowy, którą z nami zawarł. Zdarza się, że ktoś w ogóle nie zrobił tego, co obiecał, że zrobi. Zdarza się, że nie chce zapłacić za wykonaną pracę. Zdarza się, że zażądał zapłaty rażąco przewyższającej rzeczywistą wartość usługi, że chce nas skroić. Albo już nas skroił. Zdarza się, że pożyczył od nas i nie chce oddać. I na domiar złego unika kontaktu z nami. Co myślimy o takim człowieku? Jak się w tej sytuacji czujemy? A czego w tej sferze uczy nas Biblia? Z drugiej strony też zdarza się, że ktoś wykonał nam usługę wzorowo i w umówionym terminie. Że potraktował nas bardzo przyzwoicie i dużo nie zapłaciliśmy. Chociażby mógł. Na szczęście zdarza się, że wypłaca nam wynagrodzenie i to nawet jeszcze premię nam jakąś stara się zawsze wypłacić. Że chętnie nam ktoś pożyczył, gdy byliśmy w potrzebie. Zdarza się tak? Zdarza się. Zdarza się, że jakiś człowiek jest naprawdę uczciwy względem nas. Trafi się czasem taki. Czy należycie wtedy doceniamy to, co nas spotyka ze strony tego człowieka? Czy w stosunku do niego zachowujemy się fair? A czego w tej sferze uczy nas Biblia? Właśnie o tym chciałem dzisiaj z wami porozmawiać. Nie mamy wpływu na to, jak postąpią z nami ludzie bezbożni, bo zawsze jest ryzyko, gdy mamy z nimi do czynienia, że ludzie, którzy nie żyją w bojaźni Bożej, nie mają bojaźni Bożej w sercu, mogą się zachować rozmaicie. Ale mamy wpływ na to, jacy my sami jesteśmy. I właśnie chciałbym dzisiaj was pobudzić, zachęcić do kilku refleksji z zakresu, jakimi jesteśmy pracownikami. Czy ludzie nie żałują, że nas zatrudnili? Jakimi jesteśmy pracodawcami, jeśli jesteśmy? Czy ludzie pracując u nas nie mają odczucia, że marnują czas i najlepsze lata swojego życia? Nad tym chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili. Jakimi jesteśmy dłużnikami? Czy ludzie, którzy nam zaufali, powierzając swoje pieniądze, nie plują sobie teraz brody? Dlaczego niektórzy mówią, że z wierzącymi to najlepiej mieć do czynienia tylko w niedzielę, ale już w tygodniu, w sprawach zawodowych, finansowych, praktycznych sprawach życia, to lepiej nie. To straszne, jeśli takie słowa gdzieś padają. Najpierw trzy uwagi wstępne dotyczące pracy. Pracowitości. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy to jasno dzisiaj powtórzyli, że Słowo Boże pochwala pracowitość. Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogaca. Leniwi nie mają zasobów, lecz pracowici zdobywają bogactwa. Ręka pracowitych będzie rządziła, lecz ręka gnuśna musi odrabiać pańszczyznę. To tylko trzy wybrane miejsca ze Słowa Bożego, z przypowieści Salomona, które wyraźnie pokazują, że Biblia pochwala pracowitość, że Bogu podobają się ludzie pracowici, ludzie, którzy nie oglądają się na łatwy grosz, którzy nie czekają, że ktoś im da, tylko się zabierają, gdziekolwiek się pojawią, gdziekolwiek się przeprowadzą, gdziekolwiek wylądują, gdziekolwiek się znajdą, czym prędzej się rozglądają i zabierają się do pracy. Słowo Boże ogłasza obowiązek pracy. Bardzo wyraźnie, żeby było jasne. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę. Czy to jest jasne? 6 dni, nie 5, jak to nam nowa władza trzeciej RP załatwiła. 6 dni będziesz pracował, tak mówi Słowo Boże. Bo jak ktoś już idzie w tę stronę, żeby jak najmniej pracować, to w końcu w ogóle nie będzie pracował. i zacznie być ciężarem dla innych, ciężarem dla społeczeństwa, ciężarem dla rodziny, ciężarem dla rządu, dla pomocy społecznej i tak dalej. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę. Jaśniej nie trzeba tego mówić. Pismo mówi, człowiek wychodzi do pracy swojej, do pracy swej aż do wieczora. Nie tam jakieś parę godzinek, jak najmniej, ale normalnie, według Słowa Bożego, człowiek 6 dni pracuje. Pracuje od rana do wieczora, tak mówi Słowo Boże. I w drugim liście do Tesaloniczan, w 3 rozdziale, znajdujemy naukę apostolską, bardzo ważną dla Kościoła. Sami bowiem wiecie, jak nas, czyli apostołów, należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy potemu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Jak widzimy, Słowo Boże i w Starym, i w Nowym Testamencie jednoznacznie nakazuje nam pracę. Absolutnie nie jest do przyjęcia taka sytuacja, że ktoś się miga od pracy, że ktoś ciągle szuka pracy, że całe życie szuka pracy. Nie, chrześcijanin ma żyć porządnie, a w tym przypadku to się równa pracować. Pracować własnymi rękami to jest nakaz, takie jest napomnienie przez Pana Jezusa Chrystusa, by pracować, w cichości pracować, nie robić wielkiego rozgłosu, oj, jeden dzień popracował, to już pół Polski wie i wszyscy znajomi na Facebooku, bo coś popracował. W cichości pracować i własny chleb jeść. Oczywiście istnieje też niebezpieczeństwo pracoholizmu z drugiej strony. I Słowo Boże nakazuje nam odpoczynek. Jest duży problem pracoholizmu, i nie trzeba tu chyba w naszym gronie przedstawiać jakichś przykładów i obrazów, jak to się źle dzieje, gdy człowiek popada w pracoholizm, jak wiele może stracić, jak ludzie tracą rodzinę, tracą dzieci, tracą miłość wzajemną, tracą dom przez to, że się zaangażowali ponad miarę i pracują, i pracują. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, czyli pracownicy, też nie, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, czyli narzędzia do pracy, urządzenia, też zostaną wyłączone, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach, gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. I tutaj, nawiasem mówiąc, liczy się bardzo idea tego odpoczynku, że ma on być co 7 dni. 6 dni pracy, 7 dzień odpoczynku. Co 7 dzień mamy odpocząć. Tak Bóg postanowił. I proszę się nie czepiać tego, że to jest sobota, czy to w sobotę trzeba, czy kiedyś. To chodzi nie o sobotę, tylko chodzi o co 7 dzień. Zastanawiam się, gdy był długi dzień Jozuego, jak sobie niektórzy by poradzili z tą sprawą, czy to jest już teraz sobota, czy to piątek, czy co to w ogóle jaki dzień, bo był, ile trwał długi dzień Jozuego, ktoś wie? Może przeszło, że następny dzień cały. Tego nikt nie wie. A jak się potem cofnęło słońce, pamiętacie, na zegarze Chaza? A gdybyśmy tak wszyscy razem płynęli statkiem i statek by się rozbił, byśmy się obudzili na jakiejś wyspie, wszystkie zegarki by się nam zamoczyły i nie wiedzielibyśmy, jaki jest dzień, jak długo żeśmy nieprzytomni leżeli tam na tym brzegu. I potem byśmy powiedzieli, no dobra, słońce wzeszło, liczymy pierwszy dzień i wyliczyli 6 dni, byśmy tam organizowali razem jako zbór, sobie to wyobrażam, jak organizujemy życie, jak wyrąbujemy drzewa i tak dalej, jak zbieramy gałęzie, jak budujemy szałasy, byśmy liczyli dzień i by przyszedłby 7 dzień i byśmy odpoczęli, byśmy wszyscy zaczęli świętować, zrobilibyśmy sobie nabożeństwo i tak dalej. Ale w Europie by to była środa na przykład. To co, Pan Bóg by powiedział, marnie świętujecie, źle świętujecie, bo to jest przecież środa, to nie sobota. Rozumiemy ideę. Co 7 dzień Pan Jezus oczekuje tego, żebyśmy, dlatego że On za nas oddał życie, że się poświęcił dla nas, że tak naprawdę załatwił wszystko za nas, że daje nam królestwo swoje, oczekuje, że co ten 7 dzień rzeczywiście odłożymy wszystkie sprawy i się skoncentrujemy na Nim. I będziemy Go wielbić, będziemy o Nim rozmyślać, będziemy o Nim mówić, będziemy się cieszyć, będziemy się dzielić tym, co wiemy o Nim. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, choćby nie wiem, jak drogi były wtedy wolne i łatwiej się jedzie, bo w niedzielę to łatwiej, bo nie ma ciężarówek i ble, ble, ble i takie różne rzeczy, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem. A ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi. Zastanawiam się, czemu wielu dzisiejszych chrześcijan nie potrafi się rozkoszować Panem. A może to dlatego, że w Dzień Pański biegają po supermarketach. A może to dlatego, że w Dzień Pański pół dnia spędzają przy telewizorze i rozkoszują się tym, jak ktoś pięknie śpiewa, jak ktoś pięknie tańczy, jak ktoś pięknie coś tam i się Panem nie potrafią rozkoszować. Jeżeli przestaniesz się zajmować różnymi sprawami w Dniu Pańskim i skupisz się na Nim i będziesz Go wielbił, wtedy poznasz rozkosz, jaka jest tego, że jest Pan na niebie i wzniesiesz się ponad wyżyny, już nie tylko niziny, ale ponad wyżyny ziemi się wzniesiesz. Bracia, siostry, może trzeba by było coś zreformować, jeśli chodzi o naszą niedzielę, o Dzień Pański. Może trzeba by było wrócić do drugiego nabożeństwa w niedzielę, jak to było za czasów naszych ojców we wierze. To no jest nowa rzecz, że w niedzielę jedno nabożeństwo, najlepiej 1,5 godzinki, żeby nie za długo, żeby nie umęczyć wierzących i telewizorek, i ta muzyczka, i rozrywka, i spacerek, i kawka, i tak dalej. Wszystko jest dobre, ja nie mówię, że to jest złe. Ale Dzień Pański to czas, kiedyśmy powinni tak się nasycać Panem, tak się cieszyć, tak się karmić Jego Słowem, śpiewać, uwielbiać Go, że się nie powinno nam odchodzić z tego miejsca. Dla wierzących, dla ludzi oddanych Panu, to byłoby po prostu rano i wieczorem czas wielbienia Boga. Nie wiem, może warto. Będziemy się z braćmi zastanawiać nad tą sprawą. Ale bardzo ważne jest, żebyśmy prawdziwie odpoczywali. I żeby to był odpoczynek, jak słyszeliśmy w ubiegłą niedzielę, Nie tak, żeby sobie tylko po prostu pojeść, poleżeć, pobyczeć się, tylko żeby to był czas naprawdę poświęcony Panu. Bo to o to chodzi w tym odpoczynku, kiedy nasza dusza może odpocząć przy nim. Więc te trzy wstępne uwagi o pracy już mamy za sobą, że Słowo Boże pochwala pracowitość, że Biblia ogłasza obowiązek pracy i Biblia też nakazuje odpoczynek i daje obietnicę, jeżeli będziemy odpoczywać właściwie. A jak powinniśmy obchodzić się z braćmi w tej sferze, o której dzisiaj chciałem z wami porozmawiać? Mamy w Biblii wezwania o charakterze ogólnym, które dotyczą i wierzących, i ludzi niewierzących, wszystkich ludzi, których napotykamy, ale mamy też takie wezwania, które dotyczą szczególnie ludzi wierzących. Najpierw z 1 Piotra 2:12 oto wezwanie dotyczące naszego życia, jakości życia w całym społeczeństwie. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. To jest ogólna zasada, że każdy chrześcijanin żyjący w swoim środowisku, w sąsiedztwie, w miejscu pracy, na ulicy, w szkole, gdziekolwiek się znajdujemy, mamy się tak zachowywać, żeby ludzie, którzy nawet nas nie lubią, ponieważ jesteśmy innowiercami, którzy będą tam różne uwagi o nas i tak mówić, że my to i tamto robimy, jak będą przyglądać się naszemu życiu, jak się odnosimy do ludzi, jak się zachowujemy, jak jesteśmy pracowici, żeby gdy Duch Święty kiedyś ich dotknie, żeby z ich ust popłynęło dziękczynienie. Boże, dziękuję Ci za tych ludzi. Dziękuję Ci za tę moją sąsiadkę, że ona, nigdy nie słyszałem tam od niej z domu, że tam jakieś przekleństwa, jakieś krzyki, jakieś kłótnie, że nigdy nie odburknęła mi, że nigdy nie okazała niezadowolenia, jak moje dziecko nabrudziło na klatce schodowej, czy coś tam, czy mój piesek zrobił coś tam, gdzie nie trzeba, że nie fuknęła, nie tego. Dziękuję Ci, Boże, za tych ludzi. To właśnie o to chodzi, że takie mamy mieć świadectwo, że powinniśmy dbać o takie świadectwo, choćby przez całe lata nie było żadnego skutku. I choćby czasem nawet przychodziły myśli, a jakie to ma znaczenie, że ja tak uczciwie żyję, że ja tak po cichu żyję, że ja im nie przeszkadzam, że ja schodzę im z drogi, że jestem zawsze taka uprzejma, że chociaż oni się zachowują nie w porządku, to ja im nigdy nie powiem czegoś, co by im poszło w pięty. Jakie to ma znaczenie? Otóż ma to znaczenie. Może nie za twojego życia będzie to widoczne, ale kiedyś tak będzie, bo tak powiada Słowo Boże. Z tymi, którzy do nas nie należą, czyli z ludźmi spoza zboru, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. A, to jest wielka nauka, żeby postępować mądrze z ludźmi spoza zboru, wykorzystując czas. Bo czasy są różne. Dzisiaj jest taki czas, dzisiaj można to i tamto powiedzieć lub zrobić, a może za miesiąc już nie będzie można tego zrobić. I trzeba mądrze postępować z ludźmi, wykorzystując czas, korzystając z tego, co dzisiaj możliwe, co dopuszcza prawo, co nie jest zakazane. Ale my dzisiaj w szczególności weźmiemy pod uwagę nasze relacje z braćmi i siostrami w Chrystusie. Dobrze? Jesteście ze mną jeszcze? Po pierwsze, Słowo Boże wzywa nas do dobrej pracy zgodnej z oczekiwaniem naszego pracodawcy. Pracownicy. Wszyscy pracownicy powinni teraz wytężyć uwagę i pomyśleć. Słudzy, wyjaśnijmy, że w tamtych czasach pracę wykonywali przeważnie niewolnicy, słudzy. Ludzie, których dzisiaj byśmy porównywali do pracowników. Zmieniły się czasy i dzisiaj tego, kto pracuje dla pracodawcy, nie nazywa się niewolnikiem albo sługą, tylko pracownikiem. I nieraz słyszę, jak niektórzy pracownicy mówią, niewolnictwo się skończyło, bo mają teraz swoją godność pracownika, ale w rzeczywistości każdy pracownik jest w dobrym tego słowa znaczeniu niewolnikiem tego pracodawcy, bo on określa mu zadania, zakres obowiązków, jakość pracy, on określa i my przychodzimy do pracy i to wykonujemy. Nie przychodzi się do pracy po to, żeby robić po swojemu. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom. Służcie nie tylko pozornie, czyli pracujcie nie tak, że niby tu pracujemy, pojechał to już nie pracujemy, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Oto jest jakość pracy chrześcijańskiego pracownika. Z bojaźnią Bożą. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Hej, to tu jest nawet wyraźnie powiedziane, że pracujemy tak naprawdę nie dla mojego szefa, nie dla spółki, nie dla firmy, nie dla państwa polskiego, nie dla urzędów jakichś, tylko dla Chrystusa Pana pracujemy. Stać nas na to, żeby tak spojrzeć na naszą pracę, bracia i siostry? Chrześcijański pracownik ma tak właśnie patrzeć, tak ma właśnie traktować swoją pracę, że nawet jeśli pracodawca nie zapłaci tak, jakby tam się chciało, to Chrystus Pan, dla którego pracuję, moją pracę traktuje jako moje powołanie, jako moje zadanie, wykonuje to jak najlepiej, jak dla Niego, dedykuje to dla Niego, ten trud dedykuje dla Niego. Nawet jeśli pracodawca tego nie zauważy, to wiem, że mój Pan to widzi, jak pracuję i On się ujmie za mnie i On da mi zapłatę. Całe dziedzictwo dostanę, nie jakąś pensyjkę albo jakąś trzynastkę, ale dziedzictwo dostanę. Słuchajcie, nie bagatelizujmy tego, bo to jest Słowo Boże. To nie są słowa jakiegoś tam człowieka, który napisał to kiedyś. To jest Słowo Boże. Wierzę, że to jest Słowo Boże. Dlatego jestem chrześcijaninem, dlatego idę drogą Bożą. Gdybym nie wierzył, że to jest Słowo Boże, to wcale by mnie tu nie było nawet. Rozumiecie? Ale ponieważ wierzymy, że każde słowo w Biblii jest natchnione przez Ducha Świętego, więc trzeba nam się przejąć tym Słowem. Bo my się tak przyzwyczailiśmy, że słuchamy jednym uchem, drugim uchem wylatuje i wcale się nie przejmujemy. Słyszałem ostatnio, jak jeden kaznodzieja, bo komuś zadzwoniła komórka i on poprosił, proszę was, bracia i siostry, posprawdzajcie komórki i wyłączcie komórki. Za 5 minut dzwoni inna komórka, nie? Mówię, przecież 5 minut temu prosiłem, żebyście sprawdzili swoje telefony i wyłączyli komórki. No i okej, mówi z 15 minut i pastorowi zadzwoniła komórka. I się okazało, tam w tym krótkim czasie, że jak ludzie słuchają, fajnie słuchają, ale i tak robią po swojemu. I my żeśmy się nauczyli tak słuchać Słowa Bożego. Że sobie słuchamy, oceniamy dobre kazanie, złe kazanie, nudne kazanie, interesujące kazanie, porywające, usypiające i tak dalej, ale robimy po swojemu. Idziemy w poniedziałek i robimy po swojemu. Chrześcijanin zachowuje się w pracy tak, jakby pracował u samego Jezusa Chrystusa. A ja osób powiedział amen. A w tym połowa emerytów. Oczekiwałbym, że pracownicy powiedzą amen. Pracownicy, myśląc o swoim pracodawcy. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom. Domownicy to też niewolnicy. Oni byli w danym domu i pracowali. Bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i właśnie. Owszem, jak pracodawca jest okej, jak na śniadanie zawsze pączki świeże przyniesie. I jak powie, no zbliżają się święta, jedźcie, już dzisiaj nie pracujmy tego. Jak ciągle jakieś wymyśla premie dla nas i tak dalej. No to jest okej. ale jak przyjdzie, jakby wstał lewą nogą z łóżka, jak pretensje jakieś zgłosi, jak pokaże, się nie zachwyci tym, co zrobiliśmy, tylko powie, a to czemu jest tak krzywo zrobione, to wtedy już go wcale nie kochamy. A tu Słowo Boże mówi, że mamy być poddani wszystkim, i dobrym, i łagodnym, i tym przykrym. Chrześcijanin podporządkowuje się swemu pracodawcy, nie buntuje się, dobrze mówi, z szacunkiem mówi o swoim pracodawcy. Taka jest jakość, taka jest norma, którą nam Słowo Boże wyznacza. A niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Jeżeli ludzie niewierzący tak postępują, to się nie dziwimy. Ale jeżeli chrześcijanin zaczyna źle mówić o swoim pracodawcy, jeżeli pluje na niego, obgaduje go, buntuje się, to przynosi to ujmę imieniu Jezusa Chrystusa. Mamy to brać pod uwagę. Faktycznie pracownik przez swoją postawę względem pracodawcy może wpływać na to, jak ten pracodawca będzie myślał o Bogu. No nie? Jeżeli widzi nas, a my zawsze jesteśmy, zachowujemy się z klasą, znosimy różne nawet jego złe dni, tego pracodawcy, zachowujemy się z klasą, to ten gość w końcu powie, ale ty kto jesteś, ty masz Boga, ja chcę też takiego Boga, jakiego ty masz, bo on tak ci wpływa na ciebie, że jestem po prostu pod wrażeniem. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, no i teraz tutaj już lądujemy w tym miejscu, co jest bardzo ważne dla nas dzisiaj. Ci, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im tym wierniej służą. Dlatego, że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. I tutaj już jest mowa o relacji wierzący-wierzący. Wierzący pracownik i wierzący pracodawca. I tak się jakoś zwykło, nie wiadomo dlaczego, postępować, że jak mamy do czynienia z wierzącym pracodawcą, jak to brat mój ze zboru, brat w Chrystusie, no to można tutaj sobie pozwolić na dużo więcej. Można się spóźnić, można nie przyjść do pracy w ogóle, bo przecież wierzący zrozumie. Można zawalić to i tamto, no bo przecież wierzący. On jest, w razie czego powiem, że miałem społeczność z Panem. Dzisiaj wyjątkowo mnie naszło na modlitwę i na czytanie Biblii. Tak się zaczytałem w Biblii, Heniu, że nie przyjechałem do pracy, tylko byłem tam właśnie zajęty duchowymi sprawami. Ci, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu. Słowo Boże 2000 lat temu wyłuszcza to, co się dzieje w naszych głowach dzisiaj, że właśnie jak wierzący, to można go tam zlekceważyć. Można sobie z pewnym dystansem podejść, bo przecież on mnie nie będzie dyscyplinował. Przecież on swemu bratu w Chrystusie nie odbierze pensji. Przecież on mnie nie wyrzuci z roboty, dlatego że zawaliłem to czy tamto. Będzie mnie traktował przecież jako brata. No to czemu ty go nie traktujesz jako brata, tylko traktujesz go kogoś, kogo można zlekceważyć. Niech im tym wierniej służą. Czyli Słowo Boże podnosi nam tutaj poprzeczkę, że gdy mamy do czynienia z wierzącym człowiekiem, pracodawcą, jakimś kontrahentem, cokolwiek to jest, to tym bardziej powinniśmy być wrażliwi, żeby zachować się w stosunku do niego w porządku, fair. Bo przecież to jest sługa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli to jest wierzący człowiek, to on należy do Chrystusa. On jest własnością Chrystusa. Jeśli ktoś by się źle obchodził z moim synem, to ja reaguję, ponieważ to jest mój syn. Ja nie pozwolę, żeby ktoś źle traktował mojego syna. Jeśli ten człowiek jest uczniem Chrystusa, jest dzieckiem Bożym, to się narażam Bogu, jeżeli źle go potraktuję, jeżeli potraktuję go, że go zlekceważę, bo on jest wierzący, tylko dlatego, że jest wierzący. Więc wierzącemu pracodawcy w tym wypadku winniśmy ten wyższy poziom oddania. Zgadzacie się z tą myślą Słowa Bożego? Pytam pracowników. Może dzisiaj nie macie pracodawcy wierzącego, ale jutro możecie go mieć. Może sami staniecie się pracodawcami i się okaże, jakie to jest ważne, żeby to wasi pracownicy przestrzegali, bo Słowo Boże mówi, jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak ty im czyńcie. Dzisiaj jesteś pracownikiem, jutro możesz być pracodawcą. Trzeba nam obowiązkowo być dobrymi pracownikami. Gdziekolwiek pracujemy, taka jest norma. Chrześcijanin jest dobrym pracownikiem. Czyli się nie spóźnia, czyli wykonuje dokładnie to, co pracodawca mu powiedział, czyli pracuje sumiennie, nie ściemnia, wykorzystuje każdą godzinkę do tego, żeby pracować na rzecz swojego pracodawcy. Oto 9 postaw pracownika, których nie lubią pracodawcy. Pierwsza, gdy pracownik mówi, że to nie jest jego robota. No bo tam gdzieś kiedyś na początku podpisywał umowę i zakres obowiązków, teraz pracodawca oczekuje, żeby coś zrobił, mówi, ale to nie jest moja robota. Ale to nie jest moja robota. Pracodawca nie lubi czegoś takiego, że mu pracownik tak odpowiada. Pracodawca nie lubi, gdy pracownik zgłasza, że chce więcej pieniędzy. To się aż uśmiechamy, bo to jest oczywiste. Pracodawca nie lubi, gdy pracownik marnotrawi czas pracy. To jest czas pracy. Albo gdy zbyt łatwo wszystkim i wszystko obiecuje. Odebrał telefon i już tak, no postaram się, to może tu z szefem załatwię, bym po tego wolne jakieś i tego. Bo już tam ktoś czegoś chce. Pracodawca nie lubi, gdy obiecujesz jako pracownik coś, co wkroczy w czas pracy, co zabierze twoją energię, co zabierze twoją uwagę. Pracodawcy nie lubią, gdy wciąż potrzeba ci więcej pomocy, czyli sobie nie radzisz sam, potrzebujesz jakiejś pomocy. Gdy się sprzeciwiasz i narzekasz na warunki, na to, na tamto, że tego brakuje, że tego, a nawet gdy się sprzeciwiasz. Pracodawca nie lubi, gdy pracownik ma syndrom spoglądacza na zegarek, bo wiadomo, że on tylko czeka, żeby ta godzina wybiła, nie? Nie jest skoncentrowany na pracy, żeby dobrze ją wykonać, ale żeby jak najszybciej przyszedł ten koniec pracy. Pracodawca nie lubi, gdy pracownik wyszukuje różne problemy i pokazuje problemy, że jest problem z tym, szefie, jest z tym problem, jest jeszcze jeden problem, to jest twój problem, ty powinieneś szukać rozwiązania, a nie tylko łatwo zgłosić, że jest problem. Pracodawca nie lubi, gdy pracownik zajmuje się plotkami. Gdy opowiada, siedzą i tak zatrzymują się w pracy, bo opowiadają o tym i o tamtym. Czyli mówiąc krótko, niech będzie tak, że nasz pracodawca, zwłaszcza bieżący pracodawca, szybko dochodzi do przekonania, że zatrudnił właściwego pracownika. Czyli, że jest z nas zadowolony, bo wtedy, gdy będzie redukcja, inni polecą, a ty zostaniesz. Tak, to jest bardzo ważne. Słowo Boże nakazuje też coś i pracodawcom. Teraz zajęliśmy się pracownikami przez chwilę, a teraz o pracodawcy. Panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. Jeśli ktoś tobie podlega w pracy, niekoniecznie tylko w pracy, gdziekolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji, to wiedz, że ty też masz Pana nad sobą i On patrzy na to, jak ty postępujesz z tym człowiekiem, który tobie podlega. I masz za zadanie obchodzić się w sposób właściwy, sprawiedliwie i rzetelnie. Słowo Boże wzywa pracodawcę do niezwłocznego wypłacania wynagrodzenia za pracę. Oto Nauka z 5 Księgi Mojżeszowej z 24 rozdziału. Nie czyń krzywdy najemnikowi, biedakowi i ubogiemu z Twoich braci albo z obcych przybyszów, którzy są w Twojej ziemi, w Twoich bramach. W tym samym dniu, kiedy wykonał swoją pracę, dasz mu jego zapłatę. Przed zachodem słońca, gdyż on jest biedny i z tego się utrzymuje, aby nie wołał do Pana przeciwko Tobie, bo miał być grzech. Pracodawca zatrudnił kogoś, ustalona została kwota, że ma zapłacić i powinien zapłacić natychmiast, gdy praca została wykonana. Zapłacić w terminie. Nie ma czegoś takiego, że ach, to Ci zapłacę kiedyś. Wykonał pracę i trzeba mu zapłacić. Pracodawco, chrześcijaninie, to jest obowiązek, żeby zapłacić. Może z Twojego punktu widzenia to można przetrwać i bez wypłaty przez kolejne dni, bo Ty masz pieniądze. Ale on ma to wszystko, co zarobił u Ciebie. Tylko jeszcze tego nie ma, bo mu nie wypłaciłeś. On chleb musi kupić, on rachunek musi zapłacić, on musi przeżyć te następne dni. Nie możesz zatrzymywać pracy. A słyszę, że niektórzy pracodawcy, chrześcijańscy pracodawcy potrafią tak zrobić, że nie wypłacają pieniędzy, które zostały zapracowane przez kogoś u nich właśnie. Zatrzymanie zapłaty za wykonaną pracę, za zleconą usługę i tak dalej sprowadza na człowieka wierzącego jakiś rodzaj sądu Bożego. Niech sobie nie myśli pracodawca chrześcijanin albo ktokolwiek, kto zatrzymuje coś, co powinien zapłacić, ale nie płaci. Że Bóg to tak po prostu potraktuje, że w ogóle na to nie zwróci uwagi. Biada temu, który buduje swój dom na niesprawiedliwości, a górne komnaty na bezprawiu. Swojemu bliźniemu każe za darmo pracować i nie daje mu jego zapłaty. Jeremiasza 22:13. Biada temu, kto tak robi. Bójmy się Boga. Jeżeli komuś powinniśmy jakieś pieniądze zapłacić za coś, bośmy się umówili, bo wiemy, że taka jest nasza powinność, a tego nie robimy, to biada nam. I potem się nie dziwmy, że coś nas może spotkać w życiu. Jakaś krzywda, jakaś choroba, jakieś nieszczęście. I potem, o ludzie, módlcie się o mnie, proszę was, bo mnie tu przypiliło, bo mam problemy. Biada temu, kto każe za darmo pracować i nie daje zapłaty pracownikowi. Jeszcze jedno miejsce, jeszcze mocniejsze. A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Tak Słowo Boże mówi, że bogacze powinni się liczyć z tym, że przyjdą na nich nieszczęścia. Że ten czas, to Eldorado się któregoś dnia skończy, jeżeli zwłaszcza jest ono powiązane z tym, że oni postąpili nieuczciwie w stosunku do swoich pracowników. Nieuczciwie w ten sposób, że nie wypłacili, nie wypłacają należnych pieniędzy. Nieuczciwy, nierzetelny w ten sposób, że oni mają dochód 3000% i wzrost tego z miesiąca na miesiąc prawie, a pracownik ma 1%, 2%, tak 70 zł podwyżki dostaniesz na przykład, nie? I się cieszysz z tego. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaś nie działo, a śmieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Bardzo mocne słowa. Jak myślicie, do niewierzących skierowane? Do wierzących. Bóg nie kieruje słowa gdzieś tam w powietrze, nie wiadomo do kogo. No by się chciało to przyjąć, że to na pewno do niewierzących tam. Tak po prostu Jakub w natchnieniu ducha pisał do wierzących, bo jest zaadresowane słowo wyraźnie na początku, a potem tak nagle mu coś z tego i rzucił jakąś wiązkę w stronę, nie wiadomo, bliżej nieokreśloną. Do jakichś bogaczy bliżej nieokreśloną. Do wierzących. Jest trochę wierzących bogaczy. Jest taki trochę bogaczy, którzy mocno się przyznają do wiary w Chrystusa, że to wszystko mają od Chrystusa. Mocne słowa. Otrzeźwiające słowa. Słowo Boże nakłada na nas, bracia i siostry, obowiązek wzajemnego wspierania się i szanowania. Izajasza 58 czytamy, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. To jest na ogólna zasada, że jeśli mamy do czynienia z bratem lub z siostrą w Chrystusie, jeśli to jest człowiek, który powierzył swoje życie Bogu, to on jest, ma być obiektem naszej troski i miłości, choćby nie wiem co. Choćbyśmy oceniali, że głupio coś zrobił, choćbyśmy oceniali, że sam sobie zasłużył na to, czy jakby tamkolwiek nie powiedzieć, to ponieważ jest to brat w Chrystusie, ponieważ jest to uczeń Jezusa, a uczniów Jezus ma różnych, i lepszych, i gorszych, tępych, i zdolnych, różnych ma. Ale jeśli to jest uczeń Jezusa, to ma być obiektem naszej miłości. Od swojego współbrata się nie odwrócisz. Kropka. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Kto się boi Boga, ten chce wykonać Słowo Boże, przykazania Jezusa. Uczymy się zresztą w środę, jak przestrzegać przykazań Jezusa. I możemy szkolić się i uczyć się i tego i tamtego, ale Słowo Boże to nam daje bardzo skróconą formę tego, jak cały zakon Chrystusowy, całe prawo Chrystusowe wykonać. Jedni drugi brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Pan przyszedł, żeby ponieść nasze brzemię, wziąć na siebie nasze brzemię. My w Jego imieniu mamy brać właśnie brzemię drugich ludzi, dopytywać się, nie tak, żeby jak najmniej wiedzieć o braciach i siostrach, bo jak najmniej wiem, to najmniej mnie to potem obciąży. Nie? Nie mów mi specjalnie, co tam przeżywasz głębiej. Okej, po amerykańsku jest, fajnie. I już. To jest coś, co nie pozwoli nam spać spokojnie. Jeśli chcemy się rzeczywiście podobać Panu, to mamy obowiązek nosić brzemiona jedni drugich. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. Życie swoje za nas oddał. I my winniśmy życie oddawać za braci. Życie to nie znaczy coś, co nam zbywa. Coś nam jest niepotrzebne, więc mogę to dać. Ale życie oddawać za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem, prawdą. Więc mamy obowiązek wzajemnego wspierania się i szanowania. Takie normy nam wyznacza Słowo Boże. Jeśli chodzi o efekty naszej pracy, naszego trudu codziennego przez te 6 dni, to zwykło się tak uważać, że to, co wypracujemy, to jest nasze. To jest nasza krwawica, jak niektórzy mówią. To trud naszej pracy. Se to zapracowałem. Mam prawo do tego. Bo to jest moje. Bo ja to kupiłem za własne, zapracowane pieniądze. Prawda? Logiczne. Ale się tacy dumni z tego powodu czujemy. A Słowo Boże uczy nas, że ten zarobek, jaki mamy, jaki zbieramy w wyniku naszej dobrej pracy, owszem, po pierwsze, mamy po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby. To prawda. Oto słowo, które o tym mówi. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, 1 Tesaloniczan 4,10, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Czyli w wyniku naszej pracy zarobkowej, zawodowej, jakbyśmy tego nie nazwali, mamy być niezależni, być finansowo samowystarczalni. Mamy tak pracować, tak się gimnastykować, tak robić wszystko najlepiej, żeby nie być zdany na niczyją pomoc. Jest to jasne i logiczne i właściwe. Ale mamy jeszcze drugi powód, dla którego powinniśmy pracować i tak właśnie dedykować owoce naszej pracy. Niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Czyli tak naprawdę, jak Bóg daje mi łasce swojej zapracować określoną kwotę, określone pieniądze, mieć zysk i tak dalej, to nie mogę tego tylko zagarniać dla siebie wszystkiego i wymyślać, bo mam teraz więcej kasy, to wymyślę, że sobie to jeszcze kupię, a to już wyrzucę, a to może oddam, tylko myślę o tym, co ja mam, co ja bym chciał, co mi się chce, co ja bym pragnął, tylko rozglądam się między braćmi i siostrami, jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Może Bóg dał mi dzisiaj więcej zarobić, w tym miesiącu więcej zarobić, w tym roku lepszy czas finansowy, bo mam wesprzeć brata czy siostrę, która jest gdzieś obok. I wiem, że cienko wszędzie. I wiem, że akurat ma teraz trudny okres w życiu, bo się rozchorował, bo się zawaliło coś, bo był jakiś, bo Bóg go tam w jakiś sposób przeprowadza przez jakąś próbę, przez jakieś doświadczenie i będzie to piękne w oczach Pana, miłe, gdy podam mu w imieniu Chrystusa rękę. Mamy, bracia i siostry, obowiązek, abyśmy w szczególny sposób patrzyli na ludzi wierzących. W III Mojżeszowej, w 25 rozdziale czytamy tak: jeżeli zubożeje przy tobie twój brat i sprzeda się tobie, znowu przenosimy się do czasów, kiedy były niewolnictwo, kiedy właśnie tak to rozstrzygano różne kwestie. Nie będziesz go obarczał pracą niewolnika, ponieważ to jest twój brat, rodak, w tym wypadku chodziło o Żydów. Nie będziesz go obarczał pracą niewolnika. Będzie u ciebie jako najemnik, jako osiedleniec. Będzie służył u ciebie do roku jubileuszowego, a wtedy wyjdzie od ciebie jako wolny, on i jego synowie z nim, i wróci do rodziny swojej i do posiadłości ojców swoich wróci. Gdyż są oni moimi sługami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej, nie będą sprzedawani jako niewolnicy. Nie będziesz się z nim obchodził surowo, ale będziesz się bał swego Boga. Zobaczcie, tutaj wyraźnie dla ludu Bożego jest nakaz, że w odniesieniu do innych członków ludu Bożego mamy się zachowywać inaczej niż z ludźmi ze świata, mówiąc naszym językiem. Mamy ich w szczególny sposób traktować, ponieważ oni są sługami Bożymi też. Coś z nimi robi teraz, mają trudny okres, ale my mamy ich traktować w sposób wyjątkowy. 5 Mojżeszowa 23:20. Nie będziesz pożyczał na lichwiarskie odsetki twemu bratu. Ty masz kasę, on ma kryzys, w banku tylko 1% czy 1,4%, a to można pociągnąć go teraz. On jest zdesperowany, ale przecież to brat, no to bracie, ja ci pożyczę. Tak na 5% albo 10%. Bo 10% to taki w chrześcijaństwie, w Biblii taki znany procent, to przecież biblijny procent. Nie będziesz brał odsetek za wierzytelność pieniężną, ani za wierzytelność żywnościową, ani za cokolwiek, za co się bierze odsetki. Obcemu możesz pożyczać na lichwiarskie odsetki, ale twemu bratu nie będziesz pożyczał na lichwiarskie odsetki. Aby ci błogosławił Pan Bóg twój w każdym twoim przedsięwzięciu, w ziemi, do której wchodzisz, aby ją wziąć w posiadanie. Mówiąc krótko, chrześcijanin, który ma jakieś zasoby i widzi drugiego brata w Chrystusie w potrzebie, nie ma prawa tak myśleć, żeby na nim się jakoś dorobić, żeby go jakoś skroić, jakoś wykorzystać to, że brat jest w potrzebie, to my ci tutaj zakręcimy się, ci pomożemy, ale to jest obrzydliwe w oczach Bożych. żebyśmy chcieli na wierzących zrobić jakiś interes. Na braciach i siostrach w Chrystusie nie robi się żadnego interesu poza interesem Królestwa Bożego. Poza podobaniem się Bogu. Poza zyskaniem tego miana w oczach Bożych, że liczymy się z Nim i ze względu na Pana Jezusa robimy wszystko, bo Jezus, nasz najstarszy brat, On życie za nas oddał. I wyznaczył nam przykład, że my też powinniśmy właśnie tak postępować. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary, jest gorszy od niewierzącego. Czytamy w 1 Tymoteusza 5:8. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że Słowo Boże nas ostrzega, żeby bardzo uważnie postępować z ludźmi wierzącymi. To oczywiście pracuje też i na naszą korzyść, bo inni powinni z nami się tak obchodzić, bo my jesteśmy wierzącymi. Tak? Chyba, że ukrywamy to, że jesteśmy wierzącymi. Ale jeśli jasno mówimy, jestem uczniem Chrystusa, to człowiek, który ma ze mną do czynienia, powinien się z tym liczyć, że ma do czynienia z kimś, kto jest własnością Chrystusa, kto należy do Chrystusa. I niech uważa, co ze mną robi, jeśli ja jasno powiedziałem, że jestem uczniem Chrystusa. Jeśli nie wyznaję Pana Jezusa, jeśli ukrywam to, jeśli przychodzę w różne miejsce, załatwiam różne sprawy i ukrywam to, że jestem uczniem Chrystusa, to sam sobie jestem winien, bo może mnie potraktować tak po prostu, ale jak ja mówię, że ja jestem uczniem Chrystusa, to taki człowiek powinien się troszkę zastanowić. I wam radzę, mówcie wszędzie, że jesteście uczniami Jezusa Chrystusa. Jak coś kupujecie, załatwiacie, umowy jakieś podpisujecie, mówcie, że jesteście uczniami Chrystusa. To jest duchowa sprawa. Pan powiedział w księdze Zachariasza, gdyż tak mówi Pan zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Oto ja podniosę rękę przeciwko nim i stanę się łupem własnych niewolników i poznacie, że posłał mnie Pan zastępów. Tak Bóg powiedział kiedyś do Izraela przez proroka Zachariasza. To jest Słowo Boże. To jest objawienie, jak Bóg patrzy na to, gdy ktoś zaczyna kroić jego dziecko. Bóg się potrafi ująć. Ale tym bardziej powinien się bać wierzący, który kroi drugiego wierzącego. Bo to podwójna kara, bo ty już wiesz, bo ty znasz, że kim jest ten, z którym masz do czynienia. 1 Tymoteusza 4:6, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata. Jeśli mamy do czynienia z bratem lub siostrą, to broń Boże, żebyśmy go oszukiwali w jakiejś sprawie. Żebyśmy coś kombinowali, coś naciągali. Dlaczego? Gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego. Pan jest mścicielem tego. Jeżeli postąpiłeś z wierzącym człowiekiem nie fair, coś zakombinowałeś, wyszło tak, że on myślał, że ma do czynienia z wierzącym, postąpi z nim uczciwie, a teraz se pluje w brodę, ponieważ go skroiłeś, ponieważ wyszło, zrobiłeś nie tak jak trzeba i jeszcze zażądałeś więcej pieniędzy. Nie, daj Boże, nie chciałbym być w Twojej skórze. To po prostu... Pan jest mścicielem tego wszystkiego. Bracia i siostry, kończymy to dzisiejsze rozważanie. Pan powiedział do nas wszystkich przez swoich uczniów, bo te słowa skierował najpierw do uczniów, do apostołów. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Standard miłości, poziom miłości wyznacza miłość Chrystusa do nas. Nie to, co my sami myślimy, jak należy miłować. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. To jest znak prawdziwych uczniów Jezusa. Nie to, że bardzo miłujemy uchodźców, że bardzo miłujemy tam zwierzęta, bardzo miłujemy przyrodę, bardzo miłujemy muzykę piękną i tak dalej i się zachwycamy różnymi sprawami i różnymi ludźmi gdzieś tam na drugim kontynencie, ale miłość wzajemną mieć będziecie. Miłość wzajemną, tu się sprawdza miłość Chrystusowa. Tutaj, gdy my tacy jesteśmy różni, tacy czasem trudni w relacjach, tacy kostrobaci czasem, no nie? Czasem to trzeba wielkiego wysiłku, żeby się uśmiechnąć, bo się twarz robi, jak spojrzeć, tak. Tu ma się sprawdzić miłość, miłość wzajemna. Tu wzajemna pomoc, wzajemna serdeczność. Walę sobie do własnego ogródka dużo kamieni dzisiaj, ale i wasz do waszego też wrzucam, bo to jest nasze zadanie, bracia i siostry. Szczególnie powinniśmy się tym przejąć. I dzisiaj wzywam w imię Pańskie, zważmy, jak obchodzisz się z braćmi i siostrami. Zważaj. Przedstawiłem zarys nauki Chrystusowej w tym względzie. Z zachętą, pokazując, jakie to miłe w oczach Bożych. Jak możemy się Panu podobać. Przez tę wzajemną troskę o siebie, przez wzajemną miłość, przez to staranie się o dom Boży, o społeczność Kościoła, o to, żeby bracia i siostry nie żyli gdzieś samotnie, nie borykali się sami ze swoimi problemami, żebyśmy byli dla nich wsparciem, pomocą, żebyśmy byli serdeczni, żebyśmy okazywali sobie zainteresowanie. To jest miłe w oczach Bożych, więc zważaj, jak postępujesz. Jak się obchodzisz z braćmi? Powstanie.